kolejna rzecz taka w ramach wprowadzenia w ogóle do całego tematu odnośnie ewangelizacji, to jest odpowiednia gleba. Czyli odpowiednia gleba. Zacznę taką historią. Na drzwiach pewnej szkockiego kościoła wyryte są słowa z Pisma Świętego. Człowiek mądry ludzi zjednywa. To jest Księga Przypowieści Salomona 11:30. Budowniczowie umieścili je tam, by przypominać o celu istnienia kościoła. Powinniśmy mądrze przygotowywać się do połowu dusz. To zajęcie, jak każde inne, wymaga rozsądku i zapobiegliwości. Czyli ten werset jeszcze raz, człowiek mądry ludzi zjednywa. I tego trzeba się uczyć i szkolić. Także mądrość, o której czytamy w Biblii, dawana jest z góry od Boga i przejawia się też w pozyskiwaniu ludzi dla Chrystusa, w przyprowadzaniu ludzi do Chrystusa. I ważne jest to, abyśmy byli otwarci na każdego i wszystkim świadczyli o Jezusie. I nigdy nie możemy podejmować decyzji za kogoś, że ktoś jest niezainteresowany Bogiem. Każdy musi sam zdecydować. Podam przykład z własnego życia. Kiedy zakładaliśmy kościół w Sieradzu, moim zadaniem, byliśmy z taką całą grupą w seminarium, moim zadaniem było roznosić zaproszenia na ewangelizację wieczorną w kinie. I podchodziłem do ludzi, dawałem zaproszenia i szło trzech alkoholików, dwóch facetów i kobieta. Zataczali się. Widziałem, że są alkoholikami i że piją regularnie. I podjąłem decyzję w sercu, że im nie dam zaproszenia. Więc oni się zatrzymali, podeszli sami do mnie i zapytali się, czy my też moglibyśmy dostać zaproszenie. I zrobiło mi się głupio, dałem im zaproszenie. I kiedy odeszli, bardzo wyraźnie usłyszałem w swoim sercu, jak Bóg do mnie mówi: kim ty jesteś, że decydujesz, kto idzie do piekła, a kto do nieba? Nie masz prawa, tak Bóg tak wyraźnie mówił, to nie były moje myśli, sam sobie ich nie wymyśliłem. Bóg do mnie wyraźnie mówił: nie umarłeś za tych ludzi na krzyżu i nie masz prawa decydować, czy ci alkoholicy są zapisani do piekła, a porządni ludzie ładnie ubrani do nieba. Także to była bardzo cenna lekcja dla mnie. Nigdy nie powinniśmy się nastawiać w stosunku do kogoś. Nigdy nie powinniśmy myśleć w tych kategoriach: no ten sąsiad to łysa głowa, jeździ BM-ką, do niego bez kija nie podchodź, to jego nie będę zapraszała na ewangelizację. Czy tam nie powiem mu nic o Jezusie. A ten sąsiad zawsze mówi: dzień dobry, gdzie pani idzie do kościoła, ja też, to jemu powiem. My tak bardzo często wrzucamy ludzi w różne takie kategorie. Ci się nadają do nawrócenia, ci się nie nadają. Tylko że w moim życiu już Bóg mnie wielokrotnie zawstydził, że ludzie, o których myślałem, że się nigdy nie nawrócą, się nawrócili, a ludzie, o których się spodziewałem, że się nawrócą, do dzisiaj się nie nawrócili. Nie wolno nam za kogoś decydować, to się bardzo Bogu nie podoba. Mamy głosić wszystkim. To człowiek ma zdecydować. I kolejna taka historia. Pewien człowiek szedł w niedzielny poranek do kościoła, gdy spostrzegł, że jego sąsiad wychodzi właśnie z domu w niedzielę, obwieszony sprzętem wędkarskim. Hej, sąsiedzie, może wybierze się pan ze mną na ryby, zawołał wędkarz. Na co zburmuszony brat w Chrystusie odpowiedział: dzisiaj jest niedziela, idę do kościoła. Na pewno nie pojadę z tobą na ryby. To był głęboko wierzący chrześcijanin. Na co jego uśmiechnięty sąsiad, niewierzący, który właśnie w niedzielę jechał na ryby, odpowiedział tak: wiesz co, często zastanawiałem się nad twoim chodzeniem do kościoła w niedzielę. Podziwiałem twoją wierność, ale już siódmy raz zapraszam cię na ryby, a ty nigdy w życiu mnie nie zaprosiłeś do swojego kościoła. Także zobaczcie, tutaj widocznie ten wierzący chrześcijanin zdecydował, że sąsiad się nie nadaje do nawrócenia. Dlaczego? Dlaczego się sąsiad nie nadaje do nawrócenia? Bo jest niedziela, a on nie przestrzega niedzieli, tylko chodzi na ryby. Ale jak ktoś ma przestrzegać niedzieli, jeśli w ogóle nie czyta Biblii? Jak ma czytać Biblię, jeśli nikt go do tego nie zachęcił, mu nie wytłumaczył? I bardzo często jest tak, że oceniamy ludzi na podstawie Biblii, tylko że oni tej Biblii nie znają. Oczekujemy od niewierzących ludzi, żeby zachowywali się jak wierzący ludzie, kiedy oni nie są wierzącymi ludźmi. Jan, Ewangelia Jana 15:8 mówi tak: mój ojciec zostanie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i okażecie się moimi uczniami. Ten werset mówi o tym, Jezus mówi, że mój ojciec w niebie odbierze sobie chwałę, dosłownie zostanie uwielbiony, jeśli zobaczy mój ojciec w niebie, że przynosicie owoce i okażecie się moimi uczniami. Być uczniem, to tak jak mówiłem, to znaczy uczyć się. W Polsce jest tak, że dzieciak musi na siłę chodzić do podstawówki. Jest tak zwany prykaz, prawda? Jak już człowiek jest pełnoletni, nie musi się kształcić. Ale nie da się zrobić z kogoś ucznia, jeśli on się nie chce uczyć. I tak samo jest w Kościele. Jeśli ktoś nie chce się uczyć, czytać książek, szkolić się, czy w ewangelizacji, czy w modlitwie o chorych, to nie zrobisz z niego ewangelistę. Także Jezus mówi, mój ojciec będzie uwielbiony, jeśli zobaczy w was postawę ucznia i będziecie uczniami, nie tylko zapisanymi do podstawówki i zawsze jedynka, jedynka, jedynka. Tylko Bóg sobie odbiera wtedy chwałę, kiedy widzi, że ktoś chce się uczyć, widzi, w czym popełnia błędy, zmienia to i w końcu ma owoce, że ktoś się w końcu nawraca. I Bóg uwielbia się, tutaj ten werset mówi, przez owoce. Nie przez bycie zielonym drzewem pozbawionym owoców. Bogu naprawdę, i tutaj nazwa zielone jest zbieżne, także nie chodzi o kościół zielonoświątkowy. Ale chodzi o to, że dla Boga nie jest radością, że ładnie jabłonka kwitnie, jest pełna zielonych, pięknych liści na wiosnę, ma masę pięknych kwiatów i później nie ma innego owocu. To Boga nie interesuje. To, że ktoś ładnie się ubierze, to, że ktoś regularnie chodzi do kościoła, chodzi na grupę domową, czyta i modli się, ale nie ma żadnych owoców w jego życiu, to Boga nie uwielbia. O tym mówi ten werset. Czytałem w pewnej książce, jak pewien pastor prowadził ewangelizację i modlił się o chorych i nic się nie działo. Nic. Jakoś atmosfera w kościele była taka, że nic się nie działo. Ludzie się nie nawracali, nie było żadnych uzdrowień. On się zastanawiał, co się dzieje. I wstał człowiek świeżo nawrócony, były alkoholik i powiedział, że czuje wyraźnie, że Bóg mu każe coś powiedzieć. Powiedział to i ludzie zaczęli się nawracać. I kiedy wracał po tej ewangelizacji do domu, jadąc do hotelu, jadąc samochodem, bo to był zaproszony pastor, zauważył, że ten świeżo nawrócony alkoholik na jego oczach widział, jak jechał samochodem, że wchodzi do pomieszczenia, gdzie było napisane bar i że tam wchodzą faceci, którzy tylko piją. Wrócił do hotelu, padł na kolana i zaczął się modlić. Mówi, Boże, jak to jest, że facet, którego użyłeś dzisiaj na nabożeństwie i zaczęli się ludzie nawracać przez to, co on powiedział, właśnie teraz weszedł do baru i pije wódkę. Dlaczego nie użyłeś tej siostry, która w tym zborze jest już od 40 lat, jest pobożna, zawsze ją widzę na nabożeństwie, zawsze jest gorliwa. Dlaczego takie rzeczy robisz? I usłyszał, po pewnym czasie usłyszał, jak Bóg do niego mówi. Ten facet, o którym myślisz, że w tej chwili pije, właśnie wyszedł z baru. Zamówił setkę, ale miał takie wyrzuty sumienia, że zadał sobie pytanie, co ja robię? I wyszedł z baru i właśnie nie pije. A ta siostra, którą podałeś za przykład, że mógłbym ją użyć, 30 lat temu jej powiedziałem, że ma coś zrobić i do tej pory nie zrobiła. Jest nieposłuszna. Dlatego jej nie użyłem. Ktoś może bardzo ładnie wyglądać, może być bardzo wiernym, pobożnym członkiem zboru, ale to nie znaczy, że ta osoba przynosi owoce i się Bogu podoba. Może być jak zielone drzewo, które ma piękne liście i piękne kwiaty, ale nie ma żadnych owoców. Bóg mówi, że oczekuje owoców. Ewangelia Jana 15:16. 15 rozdział, 16 werset, Jezus mówi tak, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc trwały, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. Ja was wybrałem. To nie wyście mnie szukali, ale to ja was w zgubionym świecie szukałem. Ja was wybrałem i ja was przeznaczyłem. Słowo przeznaczyłem to, wpajam wam to, ja tak chcę, to jest moja wola. Ja chcę, żeby każda osoba, którą wybrałem, żebyście dalej szli i kolejnym ludziom mówili i przynosili owoce. Osoba, która się nawróciła, która czyta Biblię, wyraźnie widzi, że ma głosić. Pastor Tadeusz Połgęsek, który był wiele lat u Świadków Jehowy, był na szczycie organizacji. On kiedyś, pamiętam, jak stanął w kościele, w którym byłem pastorem, powiedział tak: ja nigdzie w Biblii nie czytam o przebudzeniu. Ja nigdzie w Biblii nie czytam, że mamy się modlić, 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 aż stąpi przebudzenie. Nigdy w organizacji Świadków Jehowy takich rzeczy nie nauczaliśmy. Ale zawsze czytaliśmy Biblię i było napisane: idźcie i głoście. Ja nie muszę czekać, żeby Duch Święty mi powiedział. Ja mam iść i głosić. I wtedy się będzie działo. I zobaczcie, to jest zapisane w tym wersecie. Ja was wybrałem, ja was nawróciłem, mówi Jezus, i ja was przeznaczyłem, każdego z was, do tego, żebyście szli i przynosili owoc. I nikt, ale to nikt ze zborów baptystów w Giżycku nie jest zwolniony z tego, żeby owocować. Naprawdę, słuchajcie, nie potrzebujemy w kościele ozdobnych drzewek i krzewów, które nie owocują. Bóg, kiedy zasadza kogoś, chce, żeby ta osoba przyniosła owoce. I życie każdego z nas ma przynieść owoce. Owoce, którym jest napisane w liście do Galacjan: miłość, cierpliwość, delikatność, łagodność, sprawiedliwość. Ale też Biblia mówi dużo o owocowaniu w sensie bycia uczniem i głoszenia innym. I Bóg pragnie takich trwałych owoców w naszym życiu. Jeśli chcemy przynosić trwałe owoce, to nie możemy marnować naszego życia na zabawę w chrześcijaństwo i nie możemy marnować naszego czasu, którego mamy niewiele. Każdy z nas ma tylko 24 godziny na dobę. Jednym z największych błędów, jaki ja popełniłem w zakładaniu kościoła w Mińsku Mazowieckim, i nie mogę już tego cofnąć, słuchajcie, zaangażowałem swoje życie w życie osób, o których od razu wiedziałem, że się nie nawrócą. Poświęciłem masę czasu ludziom w Mińsku Mazowieckim, a Duch Święty stale mi mówił w sercu: ten człowiek, nic z niego nie będzie, zostaw to. A ja się zachowywałem jak ten ogrodnik w Ewangeliach, że stale obkładałem gnojem, czyli głosiłem mu słowo, czytałem. Chłopak, który jeździł na wózku, poświęciłem im półtorej roku, jemu i jego dziewczynie. Półtorej roku z nimi czytałem Biblię, prowadziłem u nich w domu grupę domową dla ich dwójki i się nie nawrócili. Już po miesiącu Duch Święty dawał mi niepokój i mówił: nic z tego nie będzie. Zostaw to. Ale ja się uparłem i nic z tego nie było. I największy błąd, jaki zrobiłem, to poświęcałem czas ludziom, którzy wyssali mnie z czasu. Słuchajcie, diabeł działa na prostej zasadzie. Jeśli ktoś się szczerze nawraca do Boga, kończy z paleniem papierosów, z piciem alkoholu, z kłamstwem, z oszustwem, jego życie się całkowicie zmienia. Najczęściej u kobiet tak jest. Że taka siostra staje się niesamowicie czysta, święta, pobożna. Co jeszcze, jeśli ta siostra ma dar ewangelizacji, to jak diabeł może zatrzymać tą siostrę? Zaangażuje ją w życie ludzi, którzy się nigdy nie nawrócą. Obklei ją dosłownie takimi ludźmi, z którymi będzie ta siostra się spotykała na kawę, herbatę, będzie rozmawiała o Bogu, pożyczała książki i nie przyniesie żadnego owocu. To jest jakby wjechała rozpędzonym samochodem w ślepą ulicę, gdzie na końcu jest mur. Nie przejedzie. To jest jedna z najlepszych metod. Jak człowiek jeszcze przeczyta sobie te wersety z 24 rozdziału Mateusza, że na sądzie ostatecznym Jezus powie: byłem głodny, a nie nakarmiliście mnie. Byłem w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Jak człowiek się kieruje ciągle tym wersetem, to ciągle żyje w takim strachu, że człowiek nie jest w stanie nikogo odstawić, tylko mówi: nie, tak nie można, to jest brak miłości. Tylko że Jezus tak nie robił. Pamiętacie młodego człowieka, który podszedł do Jezusa i Jezus popatrzył na niego i spodobał się Jezusowi. Nie z wyglądu, ale z serca się spodobał Jezusowi. I mówi do młodego chłopaka: chodź za mną, bądź moim uczniem. Na co chłopak mówi: ale mam ojca staruszka. Pójdę do domu, poczekam, aż tato umrze i wtedy przyjdę i zostanę twoim uczniem. A Jezus mówi: twój ojciec jest trupem. I zostaw trupa reszcie rodziny, która też jest trupami. Tylko w Tobie jest coś pięknego. Chodź. Zobaczcie, Jezus osądził jego ojca, osądził jego rodzinę, powiedział, niech trupy pogrzebią Twojego trupa. Wyobrażacie sobie? Zobaczcie, to powiedział nasz Mesjasz. Gdybym ja jako pastor do kogoś w Giżycku tak powiedział, przyjdź, zostań uczniem Jezusa. Nauczę cię, jak być ewangelistą, nauczę cię, jak być pastorem, będziesz głosił. Ktoś powie, dopóki tato nie umrze na razie, nie, bo będzie, jest katolikiem, będzie się awanturował. Gdybym ja do tego człowieka powiedział, zostaw w swojej martwej rodzinie grzebanie twojego ojca, oni się nie nawrócą, jakby zbór się o tym dowiedział, miałbym trudną rozmowę. Tylko, że Jezus tak zrobił. To jest ciekawe, no nie? Osądził tych ludzi. To znaczy, że mamy naśladować Jezusa. Jeśli chcemy przynosić trwałe owoce, to musimy szybciej oceniać glebę, jakie jest serce tego człowieka. Bo jeśli mamy gorliwość w głoszeniu Ewangelii, to diabeł może nas obkleić dosłownie ludźmi, którzy się nigdy nie nawrócą i nie przyniesiemy żadnych owoców, bo trafiliśmy na ludzi ze złą glebą, ze złym sercem. I prawda jest taka, że życie nasze jest zbyt krótkie. Nie powiecie Ewangelii wszystkim ludziom. Nie uda wam się. Wasze życie jest zbyt krótkie. I musimy robić szybciej pewne rzeczy, które Bóg od nas oczekuje. Skuteczniej i mądrzej i nie marnować czasu na ludzi chorych, którzy nie chcą się leczyć. Znam lekarza wierzącego z Polski, który jest z Kościoła Zielonoświątkowego. I przyszedł do niego kiedyś pewien człowiek i on powiedział tak, proszę pana, musi pan rzucić palenie, jak pan przyjdzie za miesiąc. Facet przyszedł za miesiąc i lekarz, ten chłopak, Jarek ma na imię, mówi, czy rzucił pan palenie? A on mówi, nie, to proszę wyjść, nie będę pana leczył. Na co ten pan mówi, ale dlaczego pan doktor jest taki niemiły dla mnie? Bo pan chce się zabić, a ja nie mam czasu na trupy. Ja chcę ratować ludzi, nie będę pana leczył. Rozumiecie? Jemu nie zależało, co facet o nim pomyśli. Jemu nie zależało na tym, żeby walczyć z człowiekiem, który udaje, że się leczy, ale nie chce się leczyć. Sąsiadka z Ukrainy, sąsiadka moich teściów do swojego męża tak powiedziała, który tak chodził, o Boże, jak mnie boli. I siadał w fotelu i nie poszedł do lekarza, ale tak siedział, o Boże, jak mnie boli. A ona w końcu wstała i powiedziała, ty się lecz albo umrzyj. I miała rację. Albo idziesz do lekarza, albo umrzyj, bo ja już tego dłużej nie mogę słuchać. I zobaczcie, to jest proste przesłanie, lecz mamy zostawić trupy trupom, a mamy zająć się tymi ludźmi, którzy szukają Boga, którzy chcą się nawrócić. Musimy szybciej określać glebę. I to jest brutalna prawda, ale Jezus tak postępował. To jest Ewangelia Mateusza 8:22. Chodź za mną, grzebanie umarłych zostaw umarłym. Zostaw trupy, tylko w tobie widzę coś cennego. Cała twoja rodzina to trupy, religijne trupy, które nie pójdą za mną, ale widzę, że twoje serce jest dobre. Przeczytam jeszcze fragment z Mateusza, 13 rozdział. Ja wiem, że to jest brutalne, ale ten misjonarz, który mnie też uczył, Ron, który naprawdę miał niesamowite osiągnięcie, on powiedział, musicie szybciej oceniać ludzkie serce. Opowiadał, kiedy zakładał kościół na Filipinach, jeden z kościołów, bo wiele ich założył, pewien wierzący Filipińczyk, któremu on głosił Ewangelię, facet się nawrócił z całą rodziną, przyjęli chrzest, otworzył cały swój dom. U niego w domu była grupa domowa, gdzie było 20 osób, ale nigdy nie przyszli do kościoła. I on mówi, że tą grupę uczył 2 lata. Później przyjechał kolejny misjonarz i znowu uczył tą grupę 2 lata. Uczył ich podstawowych rzeczy z Biblii, że trzeba chodzić do kościoła, że trzeba mieć służby, a oni nic. Kiedy wyjechał ten drugi misjonarz i przyjechał trzeci misjonarz, jak mu powiedział, i ten brat wierzący, który miał potężną grupę domową u siebie, mówi, powiedzcie temu misjonarzowi, że też mój dom jest otwarty. Wiecie, co powiedział ten misjonarz? Niech trupy grzebią trupy. I nigdy tam nawet nie poszedł z nimi porozmawiać. Powiedział tak, jeśli 2 misjonarzy poświęciło im 4 lata i oni nie są w stanie zrozumieć Biblii, że mają być w kościele, chodzić na nabożeństwa i budować kościół, tylko bawią się w kościółek w ramach grupy domowej u siebie w domu, to ja na to czasu i życia nie będę marnował. I tak Jezus postępował. To jest brutalne, ale tak Jezus postępował i mamy naśladować Jezusa. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset... To jest fragment, który dla mnie był szokiem, jak go przeczytałem jako katolik. Kiedy czytałem go jeszcze jako katolik, powiedziałem: Jezu, to jest straszne, co ty tutaj nauczysz. Znacie tą historię, to jest przypowieść o siewcy, od 3 do 9. Wiele im wówczas przekazał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. W jednym z nich powiedział: pewien siewca wyszedł na pole, kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzegi drogi, wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. I później mamy, niektóre ziarna padły na grunt skalisty, między ciernie i w końcu na dobrą ziemię. Prawda? Znacie ten fragment. Od 18 wersetu Jezus tłumaczy uczniom, co to znaczy. Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze. Człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa, radośnie je przyjmuje, czyli nawraca się, lecz brak mu korzenia, przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Czyli ktoś się nawrócił, ale rodzina go na przykład zaczęła prześladować i zaraz się odwraca od Jezusa. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cierni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo tak, że nie przynosi plonu. Czyli człowiek się nawraca, ale znowu świat go pociąga, kasa i inne rzeczy. Ziarno na dobrej ziemi to człowiek, który słucha, rozumie je i wydaje owoc. Zobaczcie, nie wystarczy, że się ktoś nawróci. Tamci dwaj też się nawrócili. Ci posiani na skale i na cierniach też się nawrócili. Bo wyraźnie Jezus mówi, przyjęli słowo, ale nie przyjęli, nie przynieśli owoców. Więc nie wystarczy dla Boga, że ktoś się nawróci. Bóg oczekuje owoców, nie tylko nawrócenia. I naszym obowiązkiem jest głosić dobrą nowinę wszystkim. Naszym obowiązkiem jest orać, czyli przygotować ziemię, czyli przygotować czyjeś serce do zasiania, siać, czyli mówić o Jezusie, czytać z kimś Biblię. I naszym obowiązkiem jest też zbierać. Jeśli człowiek, z którym czytam Biblię, się nawraca, to muszę się nim zaopiekować. Nie mogę się zachować jak matka, która urodziła dziecko i przyniosła i położyła pod drzwiami kościoła. Albo zadzwoniła i do okienka specjalnego w niektórych dużych miastach. Nie mogę się tak zachować. Jeśli jakiś chrześcijanin z kimś czyta Biblię, ktoś się nawraca, a później on mówi, no to teraz na przykład w Warszawie, wybierz sobie kościół. To jest to skrajna nieodpowiedzialność. Jak ma świeżo nawrócony człowiek może wiedzieć, co jest dobre? Czy ma pójść do Zielonych, do Baptystów, Chrystusowych? To co on ma jeszcze wiedzieć? Nic nie może wiedzieć. Naszym obowiązkiem jest zbierać i się zaopiekować tym, co zebraliśmy. Żaden rolnik nie zbiera, nie puszcza kombajna na pole i później ten, który prowadzi kombajn, mówi, gdzie mam to wysypać? A gdzie chcesz? No to po co siać? Żaden rolnik nie sieje, nie myśląc o zbiorach. To jest kolejna głupota. Jeśli siejesz, zobaczcie, za każdym razem, kiedy robimy jakąś ewangelizację w Giżycku albo jakieś tutaj konferencje dla małżeń czy coś, co planujemy, na co my się mamy nastawić? Na to, że zostaną z tego ludzie. Po co robić, jak się nie nastawiamy? My powinniśmy się już wcześniej przygotować, że zbierzemy. I kolejna rzecz, szybciej oceniać glebę. To, co mówiłem wam o ziemniakach. Jeśli zasadziłeś ziemniaki dwa razy pod rząd w tym miejscu na polu i nie urodziły się ziemniaki, no to po jaki kij sadzić po raz trzeci tam ziemniaki? Lepiej tam zasiać coś innego. Czyli musimy szybciej oceniać glebę. Nie siać dwa razy na nieurodzajne miejsce. Żaden rolnik, kiedy jedzie siewnikiem, nie sieje tak szeroko, że jednocześnie drogę kamienistą zasiewa zawsze. No bo wie, że tam nie będzie zbierał. Po co marnować ziarno? Także zobaczcie, naszym celem jest zbierać trwałe owoce ewangelizacji. Tak możemy uwielbić Boga. Bóg się uwielbia przez to, że używamy rozumu, gdzie siać, jak siać i że się nastawiamy na zbiór. I że mają być owoce. Bóg się nie uwielbia przez to, że rolnik wyjedzie i wysieje. I sąsiad mówi, a gdzie dzisiaj siałeś? na Warszawskiej w Giżycku. A co? Ile ludzi się patrzyło? Wyobraźcie sobie, gdyby ktoś przejechał siewnikiem na głównej ulicy, wysiał ziarno, pomyśleliby, że zwariował. Także Boga to wcale nie cieszy, że ktoś sieje byle gdzie, byle jak, byle siać. Wcale mu o to nie chodzi. Bo Bogu nie chodzi tylko o sianie. Bogu chodzi o to, że ludzie się nawracali. Chodzi o owoce. Ale żeby zbierać owoce, trzeba używać rozumu. Pierwsza Mojżeszowa 26:12 mówi tak. Przebywając w tym kraju, zasiał Izak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu, gdyż Jahwe mu pobłogosławił. Bóg sprawił tak, że Izak zasiał jedno ziarenko, a zebrał stówę. Robert z Konopek całkiem niedawno na grupie w Konopkach pokazywał nam kłosa, którego zerwał, gdzie miał 97 ziarenek. Prawie jak Izak. Dwóch albo trzech mu zabrakło. Oczywiście nie wszystkie takie były, ale znalazł taki na polu, żeby było 90 ileś. Zobaczcie, Bóg i mu pobłogosławił. I to zrobiło wrażenie na wszystkich sąsiadach w okolicy. I u Roberta w Konopkach, i u Izaka. Jak ty to zrobiłeś? Słuchajcie, Izak miał pole, obok sąsiad miał pole i on zbierał z jednego ziarenka 20, a ten stówę. I przychodzili ludzie i mówili, jak tyś to zrobił? I wiecie, że do sąsiedzi w Konopkach przychodzą do Roberta, pytają się, jak tyś to zrobił? Już przychodzą. Mają pole w pole z Robertem. I mówią, jak tyś to zrobił? I wtedy jest możliwość rozmawiania o Bogu, prawda? Czy Bóg kocha bardziej ludzi niż my? No właśnie. Czy chce ich zbawić bardziej niż my? To czy chce, aby nasz owoc ewangelizacyjny był trwały? Czy Bogu zależy na tym, że zawsze, kiedy mówię innym o Jezusie, to Bogu zależy, żeby się nawrócili, czy nie? No właśnie. To Jemu bardziej zależy i On naprawdę tego chce. A jeśli to się nie dzieje, to musimy się modlić i pytać, Boże, co ja robię nie tak? A nie dlatego, że w końcu mamy takie wrażenie, że się męczymy, jesteśmy zniechęceni i mówimy w sercu tak, Boże, mam wrażenie, że mi bardziej zależy niż Tobie. A Bóg mówi, to czemu ciągle siejesz w miejscach, które są nieurodzajne? Czemu ciągle siejesz i nie nastawiasz się na zbiór? Zobaczcie, Bóg mógłby wam podać masę powodów, jakbyście go usłyszeli. Robisz źle to i to. Żeby rolnik zebrał owoce, to musi wiedzieć o zasadach rolnictwa. Jak ktoś się nie zna na zasadach rolnictwa, nie zbierze żadnych owoców. Ale chce, nie może mieć dobre. Bo jeśli naprawdę wierzysz w to, że Bogu bardziej zależy, to w końcu musisz się uczyć i wzrastać. Podam pewną historię, która trochę zobrazuje nam coś. Stary szkocki duchowny wyrzucał sobie, iż w jego parafii w ostatnim czasie nawróciła się tylko jedna osoba i to chłopiec. Jednak gdy młody, świeżo nawrócony chłopak dorósł, postanowił zostać duchownym i głosił Ewangelię. Nazywa się Robert Mumford. Bo tak się nazywał, spełnił swe postanowienie i wyjechał na misję do Afryki. Po wielu latach wrócił w rodzinne strony i opowiadał swoim ziomkom o pracy misyjnej. Jedna z jego opowieści rozpaliła serce młodego studenta medycyny, późniejszego wybitnego misjonarza, podróżnika i odkrywcy. W ten sposób nawrócenie jednego młodego chłopca dało początek wielkiemu dziełu głoszenia Ewangelii. I tak to powinno się dziać. Że się ludzie nawracają, zostają w kościele, albo nawraca się ktoś, kto głosi i dzieją się niesamowite rzeczy. Że z jednego ziarenka, że jeden nawrócony może stać się bardzo znanym misjonarzem albo pastorem. Tak się powinno dziać. Bóg tego chce. W mało znanych miejscowościach. Także Izak zasiał jedno ziarenko, zebrał 100. Więc my też tak możemy. Pastor zielonoświątkowy Yonggi Cho tak zakładał kościół. Pewien amerykański wierzący, nie wiem, czy to był baptysta, czy zielonoświątkowiec, ubzdurał sobie, że pojedzie do Korei. Kupił sobie bilet. Starsi kościoła i pastor wezwali go na rozmowę i pytają go tak. Znasz koreański? Nie. I jedziesz na misję, głosić Jezusa Koreańczykom? Próbowali mu to wybić z głowy. Pojechał. Był tam chyba z rok. Nawróciła się jedna kobieta. I jej syn. I wrócił nieszczęśliwy do Stanów Zjednoczonych i stwierdził, że pastor i starsi mieli rację. Tylko, że to była matka Yonggi Cho. I to był Yonggi Cho. I facet założył największy kościół na świecie, który ma 700 tysięcy ludzi. Jeśli jesteśmy wierni, to ludzie będą się nawracać. Ale musimy poddać się też Duchowi Świętemu, Jego kierownictwu. Kochani, ziemię trzeba uprawiać co roku, a nie co kilka lat. Jeśli chcemy zbierać trwałe owoce. Jeśli nie uprawiasz ziemi co roku, to zadam ci jedno pytanie. Co trzeba zrobić, żeby wyrosły chwasty na twojej ziemi?
Nic.
Jeśli chcesz, jeśli zaniedbasz kogoś, z kim pracujesz biurko w pracy, jeśli zaniedbasz sąsiada, kogoś z rodziny, jeśli nigdy tej osobie nic nie powiedziałeś o Jezusie, dosłownie nic, nie uprawiałeś tej ziemi, czyli tego serca, co trzeba zrobić, żeby w życiu tych ludzi stała się katastrofa chwasty? Nic. Będziesz tylko słuchając biurko w biurko, że kobieta ci powie, właśnie się rozwodzę, właśnie mam romans, właśnie to. I tylko będziesz słuchała o nieszczęściach. Ale jeśli komuś nie powiemy, jak może wyglądać życie w Jezusie, jeśli nic nie zasiejemy, to nic nie zbierzemy. To tak to funkcjonuje. Jeśli zaniedbamy sianie, to nie oczekujmy wzrostu. Chrześcijanin, który nie głosi stale, zawsze znajduje wymówkę, że jest słaby duchowo, że jest zajęty, że teraz ma się źle, że jest zapracowany, że jest nieobdarowany, a później dziwi się, że wszędzie rosną chwasty. W jego życiu i w życiu wszystkich naokoło. Człowiek, który jest bardzo sobą zajęty i swoimi problemami, to jest normalne, że coraz więcej ma chwastów. Jest jeszcze pewna zasada w uprawianiu ogródka, który uprawiałem. Nie wystarczy wyrywać chwastów. Jeśli będziesz tylko wyrywał chwasty, cały czas będą rosły chwasty. Ale żeby chwastów było mniej, to musisz zasadzić zdrowe roślinki. To jest druga zasada. Nie wystarczy ciągle wyrywać problemów. Trzeba w puste miejsce wprowadzić dobre rzeczy. Księga Jeremiasza. Jeszcze wcześniej jedno zdanie. Żeby orać, trzeba kogoś przygotować. Oranie to jest przygotowywanie czegoś serca. Nie można siać na ubitą ziemię. Czyli z kimś trzeba się zaprzyjaźnić, rozmawiać i tak dalej. Ale trzeba też pamiętać o tym, że nie można tego przegapić. Księga Jeremiasza 4:3 mówi tak. Przeoszcie do głębi ugory i nie rzucajcie nasienia w ciernie. Jeremiasz 4:3 to jest proroctwo od Boga przez Jeremiasza. Proroctwo, które Jeremiasz mówi do narodu izraelskiego, a również dzisiaj do nas, jako do ludzi wierzących. Przeoszcie do głębi ugory. Czyli mamy orać. Mamy orać po ludzkich sercach. Że mamy przygotować ludzi na głoszenie i nie rzucać nasienia w ciernie. Czyli jeśli ktoś jest obrosły cierniami, a Jezus mówił, że ciernie to są przyjemności tego świata i człowiek w ogóle mówi, nie daj mi spokój, nie chcę o tym słuchać, to mamy dalej siać? Nie, jest zakaz. Jak człowiek nie chce słuchać, bo życie w świecie mu się podoba, to zostaw tego, który nie chce słuchać od miesięcy, lat i nic. Jezus to ujął jeszcze bardziej dobitnie w Mateusza 7:6. Mateusz 7:6 to jest wypowiedź Jezusa. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swoich pereł pod wieprze, aby nie podeptały ich nogami, a potem nie odwróciły się i was nie poszarpały. Kto to jest wieprz? Wieprz to jest ktoś, komu mówisz o Chrystusie, on zaczyna bluźnić przeciwko Jezusowi Chrystusowi. To jest wieprz. Znam osobiście człowieka, który stanął na Wigilii w swojej rodzinie, gdzie był jeden szwagier, drugi szwagier, trzeci, cała rodzina. A on był jako jedyny wierzący z żoną. Stał i zaczął im mówić, czy wiecie, z jakiej okazji jest Wigilia? I zaczął im mówić o Jezusie. Na co jeden szwagier, drugi i trzeci zaczęli bluźnić. To jest chore w katolicyzmie. Że człowiek chodzi do kościoła katolickiego i bluźni o Jezusie, jeśli to nie mówi katolik. Zaczęli bluźnić, a on mówi, nie róbcie tego. Bo Jezus nie da się z siebie naśmiewać. I wszyscy trzej szwagrowie umarli w przeciągu miesiąca. I on mówi, że miał poważne wyrzuty sumienia, czy powinien tak zrobić. Wszyscy padli trupem. Bo Jezus to powiedział, nie dawaj psom tego, co święte, i nie rzucaj pereł, czyli tego, co jest najcenniejsze, jak się uratować z ziemi ginącej, jak nie pójść do piekła, jak pójść do nieba. Jeśli czujesz, że ktoś jest świnią i psem, wieprzem, to nie mów mu. Nieraz chrześcijanie na siłę komuś wpychają Ewangelię, ale ta osoba nie dość, że będzie bluźnić przeciwko Bogu, to jeszcze ciebie może poszarpać. Mamy używać rozumu. Mamy więc orać, siać, ale nie marnować nasienia na miejsca nieprzygotowane. Jeśli widzimy, że ta osoba nie chce słuchać, to mamy tam nie siać. Mamy regularnie zbierać w odpowiednim czasie, bo jeśli komuś poświęcimy czas, zaprzyjaźnialiśmy się, oraliśmy, głosiliśmy słowo, to serce często takiej osoby jest przygotowane do nawrócenia. Jeśli to przegapicie, to nie zbierzecie. Jeśli rolnik nie wyjedzie w odpowiednim czasie na żniwa, to ziarnio wypadnie z kłosu i później ziarna się już nie zamiata szufeleczką z pola. Nie da się już tego uratować. Także rolnik ma odpowiedni czas, żeby wjechać i zebrać ziarno, prawda? I bardzo często, jeśli widzicie, że ktoś jest bliski nawrócenia, to nie powinniśmy się wstydzić, tylko mu wprost powiedzieć, chciałbyś dzisiaj oddać życie Jezusowi? Chciałabyś? Mam cię poprowadzić w tej modlitwie? Nie powinniśmy reagować wstydem. Także ziarno pszenicy przedojrzałe po prostu wypada z kłosu na rolę i już go nie zbierzesz. Dlatego najlepszym momentem do głoszenia Ewangelii są różne nieszczęścia w życiu ludzi. Wojna. W tej chwili masę ludzi się nawraca w Iraku, w Syrii, gdzie są chrześcijanie mordowani. To jest najlepszy czas. Bo wypełnia się to ta przypowieść polska, kiedy trwoga, to do Boga. To jest prawdziwa przypowieść. Przysłowie znaczy. Ludzie są bardziej otwarci, kiedy im się w życiu wali, a nie kiedy im się w życiu układa. A my często chrześcijanie w swojej głupocie, bo inaczej tego nie można nazwać, mówimy, nie, teraz mu nie będę mówił, bo on ma teraz trudny czas. Teraz temu mojemu koledze w pracy nie powiem, bo właśnie mu tragedia w rodzinie się stała. Bo właśnie się dowiedział, że żona jest chora na raka. Teraz tej koleżance nie powiem, bo ona przeżywa teraz trudny czas, bo dowiedziała się, że wyniki ma pozytywne, jest chora na chorobę nieuleczalną. Nie, teraz jej nie powiem. Ona ma teraz myśli czym innym zajęte. No właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby jej mówić. Nie ma lepszego. Także musimy naprawdę szybko określać, który jest najlepszy czas. Także mamy orać, mamy siać, ale jeśli w odpowiednim czasie nie zbierzemy, to ta osoba się nie nawróci. Bardzo często w życiu kobiet jest tak, kiedy kobieta jest nieszczęśliwa i kiedy ławka w ławkę czy biurko w biurko pracuje chrześcijanka i jej nie powie, to zaraz pojawia się facet. Ona się już zakochała w kimś kolejnym. Zostawiła męża i się zakochała i w tym momencie to naprawdę już jest odpowiedni czas. Spróbuj mówić dziewczynie z biurka, która się właśnie zakochała i ma romans i zostawia męża o Jezusie. Ona powie, daj spokój, nie potrzebuję tego. Teraz to jestem szczęśliwa. To jest to, czego szukałam. Za pół roku znowu będzie nieszczęśliwa. Się okaże, że ten, który ma romans, jest takim samym draniem jak mąż, którym się rozwodzi. A zobaczcie, trzeba wiedzieć, kiedy mówić. Nie wtedy, kiedy człowiek właśnie dostał spadek z Ameryki. To wtedy kolega powie, teraz to Pana Boga za nogi złapałem. Teraz to możesz mi mówić. Teraz to ja Jezusa nie potrzebuję. Co zrobić z człowiekiem, który ma złą glebę w sercu? Który nie chce nic słuchać? Nie chodzi o to, żeby go zostawić, żeby umarł i poszedł do piekła. Ja o tym nie mówię. Trzeba się po prostu modlić. Nieodpowiednia gleba wymaga zmiany na lepszą glebę. A to wymaga dużo pracy, czasu i wysiłku. Wiecie, że nawet glebę, która jest piaszczysta, można doprowadzić do bardzo dobrej gleby? Tylko, że rolnik musi regularnie wywozić na tą glebę obornik. Mieszać ją z piachem. I słyszałem o polskich rolnikach, gdzie rolnik miał glebę klasy szóstej i doprowadzał glebę do klasy czwartej. Tak regularnie wywoził obornik, różne rzeczy, orał, że gleba zmieniła klasę. Więc można z nieurodzajnej gleby doprowadzić do lepszej. Ale wtedy wymaga to bardzo wiele czasu. To znaczy, że musicie o kogoś się dużo modlić. Glebę także i często, jeśli czyjeś serce jest takie twarde, ubite jak ziemia, albo płytkie, że pod spodem jest skała i ta osoba tylko ciągle się patrzy na to, co rodzina powie. Są takie osoby, dla których największym autorytetem są ludzie w Giżycku. Ale co ludzie powiedzą, jak ja do was przyjdę? Jakby mnie sąsiadka zobaczyła. O bo, nie, to ja do was nie przyjdę. Dla niektórych ludzi największym autorytetem są ludzie, a pod spodem mają skałę. Trzeba się dużo modlić o taką osobę, aby Bóg zmienił jej serce na serce szukające. A kiedy to się stanie? Kiedy zacznie ją boleć serce. I bardzo często my jako ludzie wierzący modlimy się w ten sposób. Na grupie domowej albo na modlitewnym. Wstaję i mówię tak. Chciałem was, kochani, poprosić o modlitwę za moim wujkiem alkoholikiem. Ja was poprowadzę, a wy powiedzcie tylko amen. I wielu wierzących się modli tak. Boże, proszę cię za moim wujkiem alkoholikiem, który pijesz odkąd pamiętam. Już mu wątroba wysiada. Uzdrów jego wątrobę. I proszę cię, żeby go nie zamknęli do więzienia, bo go policja ściga i się ukrywa, bo po pijaku jechał. Boże, i proszę cię, żeby pracy w tym pijaństwie nie stracił. Podtrzymaj go w zdrowiu, uzdrów go i pozwól mu dalej żyć, żeby nie umarł. I co może Bóg zrobić?
Nic.
Ma uzdrowić mu wątrobę, ma pracy nie stracić i do więzienia nie pójść, ale pić dalej będzie. Bo wiecie, kiedy pijak przestaje pić?
Kiedy wszystko straci.
I każdy terapeuta, wierzący i niewierzący, gdybym tu zaprosił braci, którzy w Mińsku zaprosiłem, z Tea Challenge, z ośrodka z Łękini, powiedzieli, alkoholik i bezdomny będzie przestanie pić wtedy, kiedy wszystko straci. I to powiedzieli fachowcy. Ale my na spotkaniach modlitewnych się tak modlimy. Boże, zachowaj mojego wujka. I wujek się nigdy nie nawróci, jeśli tak będziesz się modlił. Facet, mężczyzna nawraca się wtedy, kiedy wszystko mu się wali w życiu. I kobiety podobnie funkcjonują. Chociaż u kobiet jeszcze jest taki element, że kobiety potrafią, jak im się nawet nie wali w życiu, nawracać się do Jezusa, bo szukają prawdziwej miłości. To jest jeszcze ten aspekt. U faceta tego aspektu nie ma. Facet się nawraca wtedy, kiedy mu się wszystko w życiu wali. I to jest najlepszy moment, żeby pójść i z nim rozmawiać. I powiedzieć jeszcze, i nic ci się nie uda bez Jezusa. I zobaczcie, Bóg może czyjeś twarde serce zmienić na odpowiednią glebę, ale do tego jest modlitwa. Ale kiedy w czyim życiu się zaczyna walić, to tym bardziej wierzący baptysta mówi, módlmy się, bo u mojego wujka alkoholika się zaczyna walić. Czyli modlimy się o to, żeby powstrzymać Pana Boga, żeby nic nie robił. Boże, nie rób tego. Właśnie wujek trafił na intensywną terapię. Boże, żeby tylko przeżył, ale nie zabieraj go. My bardzo często tak się modlimy. My piszemy Bogu scenariusz, jak ma wyglądać. Żeby właśnie wujek tak po prostu któregoś dnia obudził się i powiedział, nie będę pił i nie piję. Tak by było najlepiej. Bardzo wielu wierzących ludzi właśnie tak z alkoholikami rozmawia. No ale dlaczego ty pijesz? Ale czego tak po prostu nie podejmiesz decyzji i nie przestaniesz pić? On mówi, próbowałem. Ale czemu nie pójdziesz na odwyk? Byłem już 10 razy. No to przestań pić. Próbowałem 1000 razy. A tak na poważnie przestań pić. Próbowałem 1000 razy na poważnie przestać pić. Niektórzy wierzący właśnie takie argumenty dają. To tak nie działa, kochani. Człowiek czasami musi dosięgnąć dna. Musi tak płakać i tak musi dosięgnąć dna, że wie, że tylko Bóg mu może pomóc. I na części mężczyźni tak się nawracają. I nie ma sensu, słuchajcie, marnować życia swojego chrześcijańskiego na człowieka, który ma twarde serce. Bo w tym czasie w Giżycku umrze 100 innych twoich znajomych. Ale ty się uparłeś na tego, który ma twarde serce. Nie, o tego z twardym sercem trzeba się modlić każdego dnia, a głosić tym, których serce jest gotowe do przyjęcia Ewangelii. I to jest największa głupota, jaką zrobiłem w Mińsku Mazowieckim. Poświęciłem niektórym ludziom masę czasu, rok, dwa i nikt do tej pory się nie nawrócił. I Bóg mi mówił, zostaw ich. Nie nawrócą się. Możesz się o nich modlić, żebym zmienił ich serce, ale zostaw ich. Nie marnuj czasu, nie idź tam. To jest największa pułapka w życiu wierzącego, który chce głosić Ewangelię. Słuchajcie, macie za mało czasu. Za chwilę wrócimy do pytań. Mamy głosić tym, których serca Bóg przygotował. Zobaczcie, macie 24 godziny. Jeśli człowiek pracuje zawodowo, to idzie na 8 godzin do pracy. Musi rano wstać, przygotować się. W sumie to zajmuje czasami 9-10. Jeśli człowiek ma jeszcze rodzinę, to musi poświęcić czas żonie, dzieciom, musi zająć się sprawami domowymi. Jakby człowiek sobie wypisał wszystko, co musi w ciągu dnia zrobić, każdego dnia, to naprawdę zostaje mu niewiele czasu. 2-3 godziny w ciągu dnia. A to jeszcze musi poczytać Biblię, pomodlić się. Dlatego, żeby z kimś rozmawiać o Bogu, trzeba wziąć kalendarz i się z kimś umówić na konkretny dzień, na konkretną godzinę. Bo jeśli tego nie zrobisz, to nigdy nie będziesz mówił o Ewangelii. I po co się umawiać z kimś, komu już głosisz 10 lat, się nie nawraca? Powiem wam szokującą rzecz. Jezus nie będzie z was dumny, kiedy staniecie przed Nim. I powie, no widziałem 10 lat i nie nawrócił się. A teraz Jezus, a teraz ci pokażę, co by się stało, gdybyś tej osobie powiedział tej, tej i tej. Graliście kiedyś w taką grę zatapianie statków na kartce? I mówi się B1, B2. Jak się uprzesz na B1 i będziesz ciągle mówił B1, B1, to ta druga osoba mówi, już to mówiłeś. A ty mówisz, a jestem przekonany, że tam jest statek. Nie wierzę ci. I B1, B1. Ale gdybyś stanął przed Bogiem, Bóg ci pokazałby, a gdybyś trafił w F3, P4, te osoby by się nawróciły. Te osoby by nawróciły 100 innych osób. Wielu z wierzących ludzi marnuje na czas na ludzi, którzy nigdy się nie nawrócą, bo Bóg zna przyszłość, albo nie chcą się nawrócić i to nie jest ich czas. W tym czasie moglibyście pójść do wielu innych ludzi, którzy by się nawrócili i Kościół by ruszył z miejsca, by się rozwijał. Ci ludzie by przeprowadzili kolejnych. Tak to funkcjonuje. Jeśli człowiek się na kogoś uprze, a jest to twarda gleba, to tak jakby siał ziarno na warszawskie igrzysko, na asfalt. To nie przynosi żadnych efektów. Dlatego Bóg chce, żebyście szybciej oceniali glebę. Że jeśli się o kogoś modlicie, to weźcie te 4 gleby, wypiszcie. Ubita droga, trochę ziemia pod spodem skała, dobra ziemia, ale masek cierni i dobra ziemia. Którą kategorią tej gleby jest ta osoba, którą się modlę? Jeśli to jest dobra ziemia, to głoś. Jeśli to ta osoba uważa, że dla niej najważniejsze jest, co jej rodzina powie katolicka, to musisz się modlić, żeby Bóg usunął skałę spod spodu. Jeśli dla osoby najważniejsza jest kasa i przyjemności, to są ciernie. Trzeba się modlić, żebym wszystko stracił. Nie dlatego, że go nie lubisz. Boże, zabierz sąsiadowi najnowszego merca i willę. Zabierz mu. Bo ja tego nie mam. To nie o tym, ja nie o takiej modlitwie mówię. To jest modlitwa pełna złośliwości. Ale ty się modlisz, żeby człowieka uratować. Modlisz się o to, żeby sąsiad się nawrócił. I mówisz, Boże, ty znasz serce sąsiada. Widzisz, jakie jest twarde. Zabierz mu to, co trzeba zabrać, żeby się nawrócił. Dlatego, że mi zależy na sąsiedzie. Słuchajcie, na sądzie ostatecznym, a nawet przed sądem ostatecznym, kiedy ten człowiek się nawróci, przyjdzie, cię ucałuje i powie, dzięki ci, że tak się o mnie modliłeś, bo mi życie uratowałeś. Człowiek, którego mógłbym tu zaprosić, nazywa się Ludwik Woźniak, jest baptystą z Chojnic, tak się nawrócił. Jest jednym z najbogatszych biznesmenów w Polsce. Głosi Ewangelię biznesmenom. Pojechał do Kanady, tyrał w szklarni. Osobiście z nim rozmawiałem, opowiadał mi to. Mówi, tyrałem Sebastian szklarni w Kanadzie. Przyjechałem, założyłem biznes, splajtowałem. Była taka bieda, że mieszkaliśmy z żoną w bloku i żona siedziała przy stole i płakała, bo nie miała co włożyć do garnka. I mój sąsiad, zielonoświątkowiec, przyszedł, zapukał. W momencie, kiedy razem płakaliśmy przy stole, położył Biblię na stole i powiedział, tylko to wam może pomóc. Nawróciłem się, pojechałem drugi raz do Kanady, tyrałem znowu w szklarniach, przyjechałem, założyłem biznes i się dobrze wszystko kręci. Co by było, gdyby się nie nawrócił i pojechał znowu do Kanady? Znowu by może splajtował. Bogu bardziej zależało na jego nawróceniu niż na jego splajtowaniu. Rozumiecie? Musicie ocenić, jakie jest serce ludzi i się odpowiednio modlić. I naprawdę ta osoba będzie wam wdzięczna, kiedy powiecie, że to przez ciebie i przez twoje modlitwy on splajtował. Bo on powie, wtedy, kiedy miałem tyle pieniędzy, byłem i tak nieszczęśliwy. A przez to, że ty się o mnie modliłeś i wszystko straciłem, dzisiaj jestem szczęśliwy. Pieniądze to jest rzecz nabyta, mogą być, nie być, ale szedłem prostą drogą na zatracenie. Moja żona, moje dzieci, wszyscy byliśmy nieszczęśliwi. Tak to działa i to jest prawdziwa nowina. My mamy być wojującymi ludźmi o ludzi i mamy się mądrze modlić, ale naprawdę rzadko się mężczyzna nawraca, któremu się wszystko w życiu układa. Ma fajny samochód, ma fajną żonę, dzieci, wszystko mu się układa i ty mu mówisz, a on mówi, to ma sens, nawracam się. Kiedy macie nabożeństwo u baptystów? To przyjdę. Będę nawet 30% dawał zamiast dziesięciny. Tak to nie funkcjonuje. Okej, okay. Jakieś pytanko w związku z tą glebą? Słucham? No to pierwsza gleba to jest ziemia ubita. Czyli po prostu taka ziemia, po której jedzie rolnik na pole w Polsce. No ubite, no tam żaden rolnik nie sieje ziarna. Druga to jest trochę ziemia, pod spodem jest skała. I tam jest, Jezus to tłumaczy, że to jest, co inni powiedzą. Że przyjdą prześladowania. Najczęściej w Polsce to co powie rodzina? Jak, no ale jak ja to teraz rodzinie katolickiej powiem, że ja przychodzę do was? To jest, to wyżej ta osoba stawia opinię ludzi niż Jezusa. A trzecia gleba to człowiek się nawraca, ale przyjemności tego życia go odciągają od Jezusa. I taką przyjemnością może być bardzo często dziewczyna się nawraca młoda i za chwilę pojawia się niewierzący chłopak w jej życiu. I dziewczyna znika. I odwrotnie też to tak działa. Nawraca się młody chłopak i nagle poznał niewierzącą dziewczynę i ona go też z kościoła baptystów albo z innego kościoła. Tak to działa. I to są przyjemności tego świata, że ktoś od razu diabeł kogoś podstawia i to jest wielka miłość i teraz nie mam czasu na baptyzm i na Jezusa.
Nie było to pytanie, jeśli mogę mówić. Pastor mówił o tym, że poświęcił czas biskupów dwukrotnie dla ludzi, którzy z góry byli skazani na to, że się nie nawrócą. Tak?
Znaczy, nie są skazani, że się nie nawrócą, tylko ja czułem wyraźnie, że to nie jest odpowiednia gleba, że w tym momencie się nie nawrócą. Że ja nie powinienem się z nimi spotkać, ale powinienem się o nich modlić. Że więcej by dało, gdybym więcej się o nich modlił, niż z nimi czytał Biblię, się z nimi spotykał, bo oni nie chcieli oddać serca Jezusowi.
Tak, ale też pastor był po takim szkoleniu już, przez tak.
Bo to jest typowe zachowanie Polaków. Przyjeżdża misjonarz amerykański, który założył 24 zbory. On mnie naucza, a ja siedzę i myślę w swoim sercu, co on wie? Słuchajcie, kiedy oni mnie szkolili i przywieźli tę Ewangelię Jana, który was tutaj uczę, to ja nawet ich nie wziąłem. Mówię, to bzdury amerykańskie. Ja wiem wszystko. Mój kolega, który siedział obok mnie, z kościoła zielonoświątkowego pochodził, nawet żadnej notatki nie zrobił. Ja przynajmniej notowałem, co oni mówili. Pytam się go, Piotruś, a czemu ty nie notujesz? Bzdury jakieś gadają. Jak Duch Święty nie zawionie, to zbór nie powstanie. I w jego wypadku nie zawionął. Ja przynajmniej później Bóg byłem reformacyjny, jak Luter, i się trochę zmieniałem myślenie. I przepraszałem Boga za moją postawę. Ale bardzo często jest tak, że my Polacy wiemy wszystko najlepiej. W ogóle prawie każdy Polak wie wszystko o hydraulice, o lekarstwach, o wszystkim. Jesteśmy ekspertami w każdej dziedzinie. I bardzo często tak samo jest w Kościele, że uczysz kogoś, masz efekty, wiesz jak to robić, a ktoś siedzi, nie masz żadnych efektów, nikogo nie przyprowadził i mówi, a ja się z tym wszystkim nie zgadzam. Okej, okay, ja mówię do takiej osoby, masz prawo się ze mną nie zgadzać, to zrób to lepiej, pokaż mi, pójdę z tobą. I tak zawsze misjonarzy mówiliśmy. Widzieliśmy od razu po twarzach, że to są goście, którzy przyjeżdżali na szkolenie, bo fundowaliśmy stypendium i przez 2 lata dostawali po 1000 zł co miesiąc, więc oni siedzieli, cierpieli w tych ławkach, nie zgadzali się, nie wprowadzali tego w życie, żeby stypendium dostać. Po 2 latach nie założyli żadnego zboru. Tacy są właśnie Polacy. Jedną z głównych problemów Polaków to jest brak uczniostwa. To jest katastrofa. Polacy są tak dumnym narodem, że jeśli przyjedzie ktoś, kto wie, jak to zrobić i powie, to my i tak tak nie zrobimy. My wiemy lepiej. Kiedy pojechałem kiedyś w Bieszczady ze swoim kolegą, wujek wierzący mówi tak: Wojtek, jedziesz dziś jutro ze mną i będziesz kładł płytki. A Wojtek: wujek, ja nigdy w życiu płytek nie kładłem. Nie umiem. Na co wujek mówi: Wojtuś, umiesz tylko o tym? Nie, wiesz. I zabrał Wojtka i Wojtek wrócił wieczorem i mówi: Wojtek, umiesz kłaść płytki? Umiem. Ja mówię: jak to się stało? Wujek wziął jedną płytkę, pokazał mi, jak wygląda płytka, nałożył zaprawy, przykleił i mówi: rób tak samo. Wziął skrzynkę, siedział i tylko mówił: to źle zrobiłeś, poprawiam, i całą łazienkę wykleiłem. Wojtek mówi: umiem kłaść płytki. I to jest bycie uczniem, rozumiecie? Wojtek słuchał się wujka wierzącego z Bieszczad i nauczył się kłaść płytki. Ale w Polsce w zborze jest zupełnie inaczej. Wychodzi ktoś, kto ma pojęcie o tym, jak głosić Ewangelię, szkoli innych, a ktoś siedzi i mówi: nie zgadzam się z tym. I ktoś pyta: a przyprowadziłeś ostatnio kogoś do Chrystusa? Nie, ale z nim się nie zgadzam. No ale on właśnie przyprowadza i wie o tym, jak to robić. I tak się z nim nie zgadzam. I to jest Polska. Jak ja byłem na szkoleniu Ligi Biblijnej, to właśnie taką miałem postawę. Zareagowałem jak typowy Polak. Robiłem na szczęście notatki, ale jak oni mi mówili, właśnie jak tych błędów nie popełniać, to ja mówię: nie, ja będę lepszy niż oni. Ja, Bóg zobaczy, że ja mam lepsze serce niż Amerykanie. Ja będę o tego człowieka walczył do końca. Poświęcę mu rok czasu, mimo że Duch Święty daje mi odczucie, że nic z tego nie będzie, ja dam radę. I nie dałem. Jeszcze jakieś pytanko z tego, co mówiłem o glebach?
W jakimś czasie być może ci ludzie doświadczą czegoś w życiu i wrócą do tych nauk.
Dlatego mówię, że trzeba się o nich modlić. Ale nie trzeba marnować na nich czasu. Tylko trzeba pójść na innych, którzy w ogóle nic od ciebie nie usłyszeli i nie poświęciłeś im czasu, i oni pójdą do piekła, mimo że nie mieli szansy, a temu dawałeś szansę 1000 razy. I to jest niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że niektórzy po znajomościach bez problemu się dostają do lekarza, a inny zwykły mieszkaniec Giżycka nie może się dostać, bo nie zna wujka profesora. Rozumiecie? Na tym jest niesprawiedliwa opieka zdrowotna w Polsce. I dokładnie to samo jest niesprawiedliwe w ewangelizacji. Że masz sąsiadkę, której mówiłeś już 1000 razy, a drugiej sąsiadce nie powiedziałaś ani razu. I to jest niesprawiedliwe. I się zachowujesz jak polski rząd. Tylko w dziedzinie ewangelizacji. Jednych traktujesz lepiej, a drugich traktujesz gorzej. Dlaczego tamta kobieta, która też jest twoją znajomą, nie usłyszała nigdy Ewangelii, a ta już zawsze ma: tylko zadzwoni, ty już biegniesz. Tereska, mogłabyś do mnie przybiec? Mam problem. I Tereska biegnie się modli. Ale Kasia się nie chce nawrócić, znajoma Tereski. Rozumiecie, tak to działa. A druga sąsiadka w ogóle nic nie słyszała. To jest niesprawiedliwe. Tak?
A co zrobić? No, głoszę, przyjmuję Jezusa, mojej koleżanki, znajome. I teraz głoszę, dzwonię kolejny raz, gdzieś co Tereska, ale już takie dla mnie zamknąć z księdzem, on już mnie tak prowadzi. I dajcie już mi spokój, ja do was i tak nie pójdę. Rozumiem.
No to jest ta druga gleba, o której mówiłem. To jest trochę ziemi i pod spodem jest skała.
To zostało.
Trzeba zaliczyć tą sąsiadkę do skały. Gleby jest trochę, nawróciła się, ale pod spodem jest skała. Ksiądz i opinia katolików się liczy dla niej. Tak. I teraz o tą sąsiadkę trzeba się modlić, żeby się coś zmieniło w sytuacji. Żeby Bóg usunął skałę. Podam wam przykład z życia. Znam policjanta baptystę. Jego mama chodziła do jego teściowej, która była skrajną katoliczką, która ich wyzywała. I teściowa się rozchorowała. Teściowa należała do kółka różańcowego na wsi i żadna sąsiadka nie przyszła do niej, żeby się nią zająć. Nie mogła nawet wstać z łóżka. I jego mama baptystka zajmowała się teściową, skrajną katoliczką, która jej wyzywała. I usługiwała jej przez 3 miesiące. I kobieta tego psychicznie nie wytrzymała. Powiedziała tak, leżąc w łóżku przez 3 miesiące. Jak to jest, że widzę przez okno, jak moje koleżanki z kółka różańcowego idą i żadna nie zajdzie? A ty jesteś sekciarą baptystką i mi od 3 miesięcy usługujesz, mimo że ja zawsze źle o tobie mówiłam. I ona siadła na łóżku i powiedziała, dlaczego się tak zachowuje. Powiedziała jej dobrą nowinę o Jezusie. I się kobieta nawróciła. Słuchajcie, tak autentycznie się nawróciła, że kazała tej... Jak to się mówi, konkubina, czy nie? Jak, nie wiem, jakie są połączenia rodzinne między jedną teściową a drugą. Jak? Swatowej. Dobra. Mówi, zawołaj psa. Miała psa. Słuchajcie, ona tego psa wyzywała, kopała, ale jak się nawróciła, to wzięła tego psa w ręce, całowała go i przepraszała go, pokutowała nawet przed psem. I słuchajcie, 2 miesiące później umarła. Tak to działa. Ona jej zmieniła glebę serca przez usługiwanie, bo kobieta nie mogła wstać z łóżka. Możemy zmienić czyjeś serce przez to, że komuś pomagasz albo kogoś obkładasz modlitwą. Ale mówienie komuś o Jezusie, kiedy serce jest twarde, jest totalną głupotą, a nie miłością. I Jezus tak nie postępował. Bo Jezus widział innych ludzi, którzy giną. Rozumiecie? Widział masę innych ludzi, którzy giną, a Jezus nie zachowywał się, jak my mówimy, nie mam czasu dla tych, którzy giną, którzy mają dobre serce, bo teraz muszę się skupić na tym jednym twardzie. Nie, Jezus powiedział, zostaw umarłym grzebanie umarłych. Trzeba się modlić, obłożyć modlitwą wtedy tą osobę. Ja nie mówię o tym, żeby zrezygnować. My w ogóle z nikogo nie powinniśmy rezygnować, ale wiedzieć, jakie metody zastosować.
Żeby ten czas dzielić.
Żeby dzielić czas na wszystkich ludzi. Żeby się zachowywać jak mądry lekarz. Przychodzi facet i mówisz mu, jak pan, dopóki pan nie rzuci palenia, niech pan się do mnie nie zapisuje, bo nawet z panem nie będę rozmawiał. To jest mądry lekarz. Mi na panu zależy, ale panu na sobie nie zależy. Więc ja z panem nie będę rozmawiał. Mamy być mądrzy w tym. Okej, jeszcze jeden nam został szybciutko i jeszcze jakieś będą jakieś pytanka. O owocowaniu. Już trochę o owocowaniu mówiliśmy. Także już nie będę może dużo cytował wersetów, ale powiem ogólnie. Słuchajcie, na jakich dziedzinach życia Bogu w naszym życiu zależy? No właśnie, na wszystkich. Bogu zależy na wszystkich dziedzinach twojego życia, czyli na twojej relacji z Bogiem zależy mu. Czy zależy mu na twoim małżeństwie? Czy na wychowaniu twoich dzieci, żebyś mądrze wychowała? Czy na twojej pracy mu zależy? Wielu wierzących w ogóle się nie modli o pracę. Tak jakby praca to była oddzielna dziedzina, na której Bogu nie zależy. Wielu wierzących w ogóle nie modli się o swojego szefa, nie błogosławi swojego zakładu pracy, w ogóle. To jest taki, chodzę do pracy, ale to jest królestwo diabła. No ale jak ma się to królestwo diabła zmienić i ma tam wejść Boże Królestwo, jak my się w ogóle nie modlimy? Ale Bogu zależy na twojej pracy. Bogu zależy na twoich finansach. Bogu zależy na twojej ewangelizacji. Bogu zależy na kościele, do którego chodzisz, żeby się rozwijał. Bogu zależy na darach Ducha Świętego. Bogu na wszystkim zależy w twoim życiu. Ale wielu wierzących tak nie wierzy. Są rzeczy, o których jesteśmy przekonani, że Bogu zależy, a na niektórych mu w ogóle nie zależy. Są takie zaniedbane. Czyli jeśli Bogu zależy na każdej dziedzinie naszego życia, abyśmy owocowali i przynosili coraz więcej owoców z roku na rok, to musimy zdecydować, czy w to wierzymy i tak żyjemy, czy nie. List do Filipian 4,17 mówi tak. Nie chodzi o to, że spodziewam się daru. Paweł pisze do Filipian. Nie chodzi o to, że od was spodziewam się daru, czyli pieniędzy. Zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Zależy mi na waszym życiu na plonie, czyli na owocowaniu. Mi nie zależy na kasie, mówi Paweł do Filipian. Mi zależy na tym, żebyście przynieśli plon, czyli owoce. Kolosan 1,10 mówi, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga. Mamy wydawać owoc w każdym dobrym czynie. Paweł do Kolosan pisze, na tym mi zależy i na tym Bogu zależy. Żebyście w każdej dziedzinie, w każdym uczynku przynieśli Bogu chwałę i owoc. W Ewangelii Marka, 11 rozdział, Marek 11, od 12 do 14. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. W oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec, podszedł więc, by się przekonać, czy coś na nim znajdzie. Ale gdy się zbliżył, nie odkrył nic oprócz liści. Nie była to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa, oby już na wieki nikt nie jadł twoich owoców. A przysłuchiwali się temu jego uczniowie. I w 20 wersecie czytacie, przechodząc rano zobaczyli, że figowiec usekł do korzeni. Jak przeczytałem to jako katolik, to się wściekłem na Jezusa. Mówię, a co ci to drzewko zawiniło? Wyobrażacie sobie? Czy Jezus zna, jest Bogiem? Wie wszystko? Wiedział, że tam nie ma owoców? To po co podchodził? No właśnie, nie dość, że wiedział, że nie ma owoców, bo jest Bogiem. Po drugie, wiedział, że nie jest czas na figi, a mimo to podszedł do drzewka w nieodpowiedniej porze, przeklął i uschło. To jest najbardziej niesprawiedliwy fragment, który czytałem. Mówię, wyobrażacie sobie takie coś?
No ja też.
Idziecie w zimie do drzewka, tutaj przy kościele wychodzę, Alek stoi, mówię, nie, no nie ma czereśni w tym roku, iści na czereśni przy kościele. Przecież co roku jest, tylko w odpowiedniej porze są te czereśnie. Ale ja w zimie wycinam czereśnie. Słuchajcie, mówię, Jezu, nie rozumiem twojego zachowania. Słuchajcie, żeby zrozumieć ten fragment, nie zrozumiecie go na podstawie Biblii. Musicie trochę poczytać o figowcach. Jeśli nie poczytacie o figowcach, to będziecie mieli złe myśli o Jezusie. Ale jeśli będziecie czytali w internecie o figowcach, to wtedy zrozumiecie, co Jezus zrobił. Figi, figowce zawiązują figi równocześnie z liśćmi. Kiedy drzewko wydaje liście, figowiec od razu ma owoce. A to drzewko miało liście i nie miało owoców. To już jest pierwsza rzecz, na którą powinniście się zastanowić. Niektóre drzewka figowca chcą szybciej wydać liście i ryzykują. Tak jak na wiosnę w Polsce, widzieliście to nieraz. Że zrobiło się trochę ciepło i niektóre drzewka wydały, puściły soki, i puściły liście, a później przyszedł przymrozek i wszystko ściął. Czyli drzewko ryzykuje, prawda? Ale są też plusy, bo jeśli drzewko zaryzykuje i wcześniej wypuści liście, to szybciej się rozwinie, prawda? I jeszcze bardziej urośnie. A kiedy na przykład drzewa rosną w lesie, to jedno walczy z drugim, które wyżej do słońca i które więcej wyda liści, żeby więcej dostać energii i szybciej się rozwijać. Czy to zobaczcie, ryzyko połączone z rozwojem. I ten figowiec podjął ryzyko. Zaczęło być coraz cieplej w miejscu, gdzie rósł i podjął decyzję, że wypuści liście. Ale podjął też inną ciekawą decyzję. Nie wypuszcza owoców. Więc kim był ten figowiec? Oszustem. I Jezus o tym wiedział. Bo Jezus zna się na figowcach. Rozumiecie, o co chodzi? On chciał dać niezłą lekcję uczniom na podstawie tego figowca. Skoro ten figowiec wypuścił listki, a inne figowce w okolicy nie, to znaczy, że tam powinny być owoce. I dlatego Jezus podszedł. A ponieważ figowiec nie miał owoców, wypuścił tylko liście, Jezus mówi, przeklinam cię, jesteś oszustem. Rozumiecie teraz tą przypowieść?
Nie była pora na figi.
Nie była pora na figi, a figowiec wypuścił liście wcześniej i powinien też owoce. Skoro już podjął ryzyko, powinien się zachować według swojej natury, tak jak Bóg go stworzył. Ale figowiec był cwany. Był oszustem. I dla tej rośliny nie było usprawiedliwienia, ponieważ jeśli był to czas na liście, to był też czas na figi. Skoro nie był czas na figi, to dlaczego go wypuścił już liście? Zrobił wbrew własnej naturze. I dlatego go Jezus przeklął. I drzewo całkowicie uschło. Czyli to drzewo oszukiwało. Nie miało owoców. Oszukiwało ludzi, a nie miało owoców. Rozumiecie, co to znaczy odnośnie nas? Że my tak samo możemy oszukiwać ludzi. Że mamy ładne owoce, mamy ładne liście, mamy przynależność kościelną, czytamy Bibelkę i się modlimy, ale nie mamy owoców. Oszukujemy ludzi. I wcale to się Jezusowi nie podoba. To jest Ten przykład jest straszny. Ten przykład nam pokazuje, że nie wolno nam tak żyć. Jezus od nas oczekuje owoców. Nie wystarczy mu to, że masz ładne liście. Mamy po prostu wydawać owoce w naszym życiu. Także ten figowiec trochę przypominał faryzeuszy, którzy obnosili się ze swoją religijnością. Faryzeusze chodzili, pokazywali, jestem pobożny, jestem święty, nie będę z tą prostytutką rozmawiał, jesteś plugawa. A Jezus non-stop rozmawiał z prostytutkami. Jezus non-stop... Mała przerwa. Non-stop Jezus rozmawiał z ludźmi. Jezus był sobą. Rozumiecie? Jezus nie czynił podziału. Faryzeusze non-stop się obnosili swoją pobożnością, ze swoją wiarą, ale wiara ich była martwa w sercu, ponieważ nie owocowali, nie było tam serca, nie było miłości, rozumiecie? I ten figowiec jest dla nas przestrogą. Nie wolno wam tak żyć, nikomu z nas. Nie możesz powiedzieć do kogo, nie kradnij, a sam kradniesz. Nie możesz do kogoś nauczać, zawsze przebaczaj, a sam nie przebaczasz. Nie możesz do kogoś mówić, nie możesz mieć niepokoju, bo pokój jest gwarantem Bożej obecności, a sam masz ciągły niepokój w sercu. Bo w tym momencie zachowujemy się jak figowiec, oszukujemy. I dlatego ludzie podchodzą do nas, jak do figowca, szukają Boga, patrząc na twoje życie, szukają owoców i nie znajdują owoców w twoim życiu i taki katolik się czuje oszukany. Rozumiecie, co ja mówię? Przychodzi katolik do zboru, do którego ty go zaprosiłeś, i jeśli on odkryje, że twoje życie albo życie kogoś innego ma tylko zielone liście, ale nie ma owoców, nie ma miłości, nie ma serdeczności, to ten katolik się czuje oszukany. I Jezus się za nas weźmie. Tak to funkcjonuje. Zatem ten czyn Jezusa wobec tej roślinki należy brać jako ostrzeżenie przed hipokryzją, przed podwójnym życiem, że z nazwy jesteśmy wierzący, ale nie mamy owoców, że nosimy stale w sercu urazę, zgorzknienie, brak przebaczenia, złość na kogoś. Jeśli ktoś tak żyje, to jest jak ten figowiec. Ma ładne zielone liście, ale nie ma owoców. I w tym momencie może spotkać się z Jezusem i to nie będzie miłe spotkanie. Pewna historia. Pewien kowboj trafnie zauważył. Wielu ludzi sądzi, że służenie Panu oznacza wydawanie gromkich okrzyków na Jego chwałę. Powiem wam, co o tym myślę. Mam przyjaciela Jima. Gdybym opowiadał wszystkim wokół, jakim porządnym gościem jest Jim i śpiewał o nim piosenki, pewnie wcale nie byłby za to mi wdzięczny. Gdybym jednak ściągnął lejce, pognał na wzgórza, aby zobaczyć, czy z jego stadem wszystko w porządku, czy zwierzętom nie brak wody i paszy, czy nie zagrażają im złodzieje bydła, wówczas zrozumiałby, że jestem jego przyjacielem. Pomyśl o tym, kowboju, gdy masz ochotę za wiele mówić o Chrystusie, ale nie ma owoców w twoim życiu. Jezus nie jest zainteresowany tylko mówieniem pięknie o Nim. Jezus jest zainteresowany owocami w naszym życiu. Także piękne słowa bez pokrycia to jest hipokryzja. I ten figowiec się tak zachowywał. I druga historyjka. Podróżni przemierzający wysokie góry umieją rozpoznać wysokość, na jakiej się znajdują, na podstawie roślinności. Rośliny wydające kwiaty i owoce występują u podnóża gór. Wyżej zaś roślin jest coraz mniej. W najwyższych partiach można znaleźć jedynie lód. Podobnie patrząc na czyny ludzi, można poznać, na jakim etapie rozwoju duchowego znajdują się. Podobnie patrząc na ludzi, możesz widzieć, na jakim poziomie duchowym są. Czy to jest wierzący, głęboko chodzący z Bogiem i dojrzały, czy to jest dzieciak, który non-stop się obraża, ciągle nosi urazy i tak dalej. Bo nie ma owoców. Czym wyżej w górach, tym mniej roślin i czym wyżej, nie masz takich roślin, które przynoszą owoce, bo jest za zimno. Ale czym niżej są roślinki, wydają liście, kwiaty i owoce. I po tym możemy bardziej rozpoznać, w jakiej relacji ktoś jest z Bogiem. Bo Bóg oczekuje owoców. Jeszcze jeden fragment z listu do Jakuba, 3,17. To wszystko mówię w kategoriach owocowania też ewangelizacji. Bóg jest zainteresowany, aby ludzie się nawracali podczas naszej ewangelizacji, a nie samą ewangelizacją. Słuchajcie, w kościół, który zakładałem w Mińsku, mieliśmy super opinię w mieście. Wszyscy nas lubili. Robiliśmy profilaktykę w szkołach. Robiliśmy różne rzeczy dla miasta. I wszystkie gazety, wszyscy o nas mówili pozytywnie. Na początku tylko jedna pani z opieki społecznej, pani dyrektor, jak pojechałem, ona mnie słucha, bo chciałem zrobić gwiazdkową niespodziankę, rozdawać paczki. Ona tak patrzy na mnie i mówi, pan nie jest katolikiem. Ja mówię, nie jestem pastorem baptystycznym. Nie potrzebujemy tu baptystów. Nie będę z panem współpracowała. To była jedyna kobieta z opieki społecznej, pani dyrektor. Ale wszyscy, burmistrz, pani sekretarz miasta, całe miasto było nam życzliwe zawsze. Ale co z tego, jak z tego nie było owoców? Czym więcej robiliśmy akcji, tym mniej. Cały kościół w Mińsku powstał przez ewangelizację jeden na jeden, że ktoś kogoś przeprowadził. Z wielkich akcji, typu 4 dni wyświetlania filmu Jezus w kinie, nie nawróciła się ani jedna osoba. Po co takie rzeczy robić? Żeby mieć dobrą opinię? Żeby wszyscy nachwalili, mówią, o, to baptyści, fajne rzeczy robią. Ale po co? Po to, żeby się napracować i wydać pieniądze? Po to, żeby gazety o nas pozytywnie pisały? Mieliśmy 5 gazet i wszystkie o nas pozytywnie pisały. I wszyscy byli, chcieli z nami mieć relacje. Ale nie było owoców. To po co to robić? Wszyscy ludzie w Mińsku nawracali się przez jeden na jeden. No to przestaliśmy robić te rzeczy. Po co robić, jak to nie przynosi owoców? Po co sadzić drzewa wokół budynku, które nie owocują, a są stare, które owocują? Także zobaczcie, Bogu zależy na owocowaniu. Jakub 3,17 mówi tak. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. Jeśli ktoś modli się o mądrość z nieba, to jedną z cech mądrości od Boga jest owocowanie. Jeśli ktoś uważa, że chce mądry być w Bogu, albo że już jest, to powinny się pojawić w jego życiu owoce. Czyli po prostu, kiedy modlisz się o mądrość, to modlisz się o owoce. I też w dziedzinie ewangelizacji. Boże, dodaj mi mądrości od Ciebie, pokaż mi, co robię źle, a co dobrze, żeby więcej ludzi się nawracało. I powinny się wtedy ci ludzie nawracać. Na tym polega mądrość do ewangelizacji. Jeśli ktoś się... Słuchajcie, rozwiódł kilka razy, to nie znaczy, że jest najlepszym ekspertem od relacji z kobietami. Jeśli ktoś stracił relacje z własnymi dziećmi, jego własne dzieci nie chcą z nim nawiązywać kontaktów, czy taka osoba może nam radzić w sprawie wychowania dzieci? Nie. Ale włączacie dziennik telewizyjny, występuje pani profesor, specjalistka od wychowania dzieci i mówi, że nie wolno karcić dzieci cieleśnie, bo to jest niewłaściwe. I później się, czy możesz przeczytać w gazecie, że jej córka jest narkomanką, a syn jest degeneratem. Ale ona jest specjalistą od wychowania dzieci, bo ma wykształcenie. Znaczy, żyjemy w tak dziwnym czasie, że ekspertami są ludzie, którzy nie mają za grosz owoców, ale gazety i telewizja mówią, że to są eksperci. Czy ktoś z was poszedłby do dentysty, po którym zawsze ci wypadają plomby i zęby, ale jest ekspertem. I w dzienniku telewizyjnym go ostatnio pokazali, dentysta z Giżycka. Bardzo znany pan. Nikt przy zdrowych zmysłach nie pójdzie do takiego dentysty. Nikt nie pójdzie do pana profesora, po którego konsultacjach ludzie umierają. Ale znany profesorem, wykładowcą na uniwersytecie. Znaczy, w życiu takim normalnym idziemy zawsze do kogoś, ktoś kogoś poleci, prawda? Przede wszystkim lekarzy. Że ten lekarz ma efekty, że ma owoce, że ludzie właśnie zdrowieją. W takich normalnych, życiowych sprawach kierujemy się rozsądkiem. Ale w sprawach Kościoła czy ewangelizacji rozsądek często nam nie towarzyszy. Kiedy jakieś małżeństwo ma w zborze problemy, i się nie mogą dogadać, to bardzo często takie wierzące małżeństwo szuka innego małżeństwa, które też ma problemy. I wtedy wierząca siostra z wierzącą siostrą idą do kuchni i rozmawiają mniej więcej tak. Faceci tacy są, musisz to przetrwać. Tych dwóch braci wierzących siądzie sobie w salonie. Nie, bierz sobie do serca tego, co ona ci mówi. Kobiety takie są. Ona to mówi, później żałuje. Co wyniknie z tych konsultacji? Będzie lepiej w jednym i w drugim? Nie. Pożalą się sobie. I fajnie mieć relację z kimś, kto ma katastrofę w małżeństwie, bo się wtedy nie czujesz najgorszy w zborze baptystów w Giżycku. Ale mądry człowiek, któremu się źle dzieje w małżeństwie, znajdzie małżeństwo, które kwitnie, w którym się dzieje tylko dobrze. Bo to małżeństwo chce rozwiązać problem, a nie pożalić się. I pójdą do tego małżeństwa, gdzie widać miłość i powiedzą, a jak wy to rozwiązujecie? Bo my się nie możemy dogadać. No nie? Jeśli ktoś ma problemy wychowawcze z dziećmi, najlepiej się przyjaźnić z inną rodziną, która też ma problemy wychowawcze z dziećmi. No bo wtedy oni cię zrozumią. Reszta zboru cię nie rozumie, że twój synek, córeczka biegają, trzaskają, wrzeszczą. No trzeba to przetrwać. Nie, mądry rodzic pójdzie do rodzica, który umie wychować dziecko, powiedzieć, a jak ty to zrobiłeś? Rozumiecie, że my za ekspertów często stawiamy ludzi, którzy mają podobne problemy jak my, zamiast się chcieć zmienić i uczyć. Ale Bogu chodzi o owoce. Także to, co mówię, mówię też do siebie, żeby samemu nie być hipokrytą. Są dziedziny, w których ja jako pastor też jestem słaby, muszę się uczyć. Ale wtedy mówię uczciwie do kogoś, nie mam o tym pojęcia. Idź porozmawiaj z tamtym bratem albo z tamtym pastorem. Ja w tym dziedzinie nie mam pojęcia. Chodzi o to, żebyśmy nie byli ekspertami w dziedzinach, w których w ogóle, ale to w ogóle nie przynosimy owoców. Bo to się Bogu nie podoba i tylko Go drażnimy. Nie, w ogóle nie powinniśmy dawać komuś porad w dziedzinie, w której mamy katastrofę albo w ogóle nie mamy pojęcia. Kochani, posłuchajmy, co Jezus mówi o osobach, które radzą innym, ale same nie przynoszą owoców. I to Jezus powiedział. Jeśli radzisz komuś, a samemu masz katastrofę w tej dziedzinie, albo w ogóle nie masz pojęcia o tym, to zobaczcie, co Jezus powiedział o takich osobach. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. To się tyczy każdego z nas. To się tyczy również mnie, że też mogę być hipokrytą. I staram się, żeby nim nie zostać. Łukasz 6:43 mówi tak. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani drzewa złego, które by rodziło dobry. Łukasz 6:43. Każde drzewo poznaje się po jego owocu. Z cierni przecież nie zrywa się fig, a z krzewu jeżyn winogron. Człowiek dobry z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, gdyż z obfitości serca mówią usta. Jezus mówi, że nie może dobre drzewo rodzić złych, a złe dobrych. Znamy te wersety, prawda? To są jedne z najbardziej znanych wersetów. Czy rozwodnik, który obecnie nie ma żony, to są dobre owoce czy złe? Jeśli ktoś się rozwodzi. Czy brak relacji z własnymi dziećmi to są dobre owoce czy złe? Czy brak ewangelizacji, owoców, że ktoś ewangelizuje, ale nikt się nie nawraca, czy to są dobre owoce czy złe? Czy brak pieniędzy to są dobre owoce czy to są złe? Jeśli ktoś ma cały czas katastrofę finansową i sobie nie daje rady. Także skracając już troszeczkę, żeby już kończyć. Osoba, która nie umie ewangelizować, powinna pytać i uczyć się od tych, którzy umią ewangelizować. Osoba, która nie radzi sobie z wychowaniem dzieci, powinna się uczyć od tych, którzy radzą sobie z wychowaniem dzieci. Osoba, która ma problemy finansowe, nie umie zadbać o budżet rodzinny, powinna się uczyć od osób, która umie to robić. Najlepiej znaleźć taką osobę, która jest w podobnej sytuacji życiowej. Bo trudno się radzić kogoś, kto zarabia na miesiąc w Giżycku 5000, a ty zarabiasz 1000. I idziesz do niego, a on mówi, ja w ogóle nie wiem o czym ty mówisz, nie widzę takich problemów. Ale jeśli ktoś zarabia 1000, nie umie sobie budżetu zrobić i ciągle ma długi, idzie do kogoś, kto też ma 1000. Ale chodzi o to, żeby w ogóle, zasada jest prosta, szukamy ludzi, którzy sobie radzą w życiu, a nie szukamy ludzi, którzy sobie nie radzą. Tak? I tak samo jest w ewangelizacji. Czasami mnie coś nosi jako pastora, kiedy jadę na konferencję kościoła, baptystów i uczy mnie facet o zakładaniu zborów, który w życiu zboru nie założył. Siedzę i mówię, Boże, co ja tutaj robię? A Bóg mi mówi, ucz się cierpliwości. Wychodzi człowiek, który mówi mi, jak założyć kościół i nie założył kościoła. Uczy mnie pastor, który nie ewangelizuje ewangelizacji. Rozumiecie, to jest paranoja. Ale tak może taka paranoja może być w życiu każdego z nas. Nie uczmy się od ludzi, którzy nie mają owoców. Pewna historia. Pewien hodowca świń powiedział, że nie chce mieć do czynienia z kościołem. To był rolnik, który hodował świnie i powiedział, że jego noga w kościele nie stanie. Któregoś dnia przyjechał do niego pastor i powiedział, że chce od niego kupić świnie. Po obejrzeniu całego stada kapłan, to z książki, to właśnie, powiem wam już tak ciekawą rzecz. Większość książek, które mamy takie różne historyjki, to są książki protestanckie, wydane po katolicku. No, książki ze Stanów Zjednoczonych, zamiast pastor to piszą kapłan, proboszcz. Bo katolicy najczęściej to też kupują. I pastor obejrzał całe stado tego rolnika, który nie chodził do kościoła i wybrał najbardziej kościstą, chorowitą i najbrzydszą świnię z całego stada. Powiedział, właśnie tą chcę. Na co tak pastor powiedział do tego rolnika. Rolnik powiedział, nie mogę się na to zgodzić. Nie sprzedam pastorowi tej świni. Ale dlaczego, proszę? Mówi, nie mogę pastorowi sprzedać tej świni, to jest najchudsza, najbrzydsza. Proszę popatrzeć na inne i wybrać sobie ładniejszą sztukę. Na co pastor powiedział, nie, ja chcę tą właśnie. I zapłacił mu za tą świnię, po czym pastor powiedział tak. Teraz będę tą świnię obwoził po całej okolicy i pokazywał wszystkim ludziom, jakie pan świnie hoduje. Tak powiedział pastor do tego rolnika. Na co rolnik mówi tak. Proszę, pastorze, to nie jest uczciwe, co pastor robi. Hoduje wspaniałe świnie, a pastor wybrał najgorszego chuderlaka. To, co pastor zamierza zrobić, nie jest sprawiedliwe. Na co pastor mówi? Właśnie tak dokładnie pan samo zrobił. Wybrał pan najgorszą owcę z naszego kościoła, który ma problemy i mówi, że cały kościół baptystów taki jest. Zrobi dokładnie tak samo jak pan. I rolnik zaczął chodzić do kościoła. Rozumiecie? To jest właśnie bycie hipokrytą. Wybierasz najgorszego człowieka z kościoła baptystów i mówisz, wszyscy baptyści tacy są. Wybierasz kogoś, kto nie ma osiągnięć w ewangelizacji i mówisz, nikt nie ewangelizuje. Brak owocu w życiu jednej osoby nie świadczy o wszystkich. To, że ktoś nie owocuje albo nie ewangelizuje, to nie znaczy, że wszyscy tak żyją. Ale najczęściej ludzie oceniają innych przez pryzmat własnego życia. Jeśli ktoś z was w sercu ma na przykład brak przebaczenia, to podejrzewa wszystkich o to, że wszyscy w zborze mają brak przebaczenia. Jak ktoś ma problemy małżeńskie, to mówi, wszyscy mają problemy małżeńskie, tylko się z tym potrafią ukrywać. Ludzie najczęściej przez pryzmat własnego życia oceniają innych. Myślą, podejrzewają, że wszyscy tak funkcjonują. Ale tak nie jest. To nie jest prawda. Wiecie dobrze o tym, że do dzisiaj jeszcze żyją osoby, które przeżyły obóz koncentracyjny. Prawda? A wiecie, że są na świecie ludzie, którzy piszą książki, że obozy koncentracyjne w Polsce nigdy nie istniały? I w Niemczech. I udowadniają, że to jest spisek Polaków, ruskich i tak dalej. Nie było nigdy obozów koncentracyjnych. Mimo, że nadal mamy ludzi z numerami, którzy żyją. W ludziach wierzących są dwie chore postawy. Albo nie owocują w czymś, więc mówią, że to niemożliwe, żeby owocować i negują tych, którzy owocują. To jest jedna postawa ludzi wierzących. Skoro ja nikogo nie przyprowadziłem do Chrystusa w Giżycku, to znaczy, że Giżycko jest takim miejscem, że się ludzie już nie nawracają. Jak ktoś mówi, że się ktoś nawrócił, to jest nieprawda. Czyli ktoś nie ma owocu we własnym życiu i neguje owoce w innym życiu. Albo jak człowiek sobie uświadomi, że nie ma owoców w swoim życiu w jakiejś dziedzinie, to bardzo często też takie osoby doradzają innym i mówią im, że ty też nie będziesz miał owoców. Ale to, czego Bóg od nas oczekuje, to jest to, żebyśmy przyznali się, że nie mamy owoców w tej dziedzinie i powiedzieli, Boże, zmień to. Pokaż mi, co ja mam zmienić. Takiej postawy Bóg od nas oczekuje. Także już podsumowując i kończymy. Kochani, podsumowując to, co teraz mówiłem, brzmi to tak. Nie bierzcie sobie do serca wypowiedzi osób, które mówią o tym, czego same nie doświadczają w życiu. Jako pastor parę lat temu podjąłem decyzję, że nigdy, ale to nigdy nie będę traktował poważnie osoby, która mówi mi o czymś, ale nie żyje według tego. Jeśli ktoś próbuje mnie w czymś uczyć, tak jak mówię, uczy mnie o zakładaniu zboru, a nigdy nie założył żadnego, to tak, wpuszczam jednym uchem i wypuszczam drugim. Albo w ogóle wyjmuję Biblię i sobie czytam na takim spotkaniu dla pastorów. Nie słucham gościa w ogóle. Bo to jest niepoważne, że on w ogóle mówi do mnie. To jest niepoważne, kiedy idziesz do lekarza i lekarz odpala jednego peta od drugiego i mówi ci tak, musi pan rzucić palenie, bo to szkodzi. Słuchajcie, żaden palacz nie traktuje takiego lekarza na poważnie. Ale lekarz, który mówi, proszę pana, ja rzuciłem palenie i pan też musi. To już jest ktoś. Także nigdy nie słuchajcie człowieka, który radzi wam w rzeczach, w których sam ma porażkę życiową. Należy się bać Boga i także nie bądźmy hipokrytami też. Nie uczmy innych, a sami mamy katastrofę w jakiejś dziedzinie życia. Mówmy prawdę o sobie wobec Boga i innych w każdej dziedzinie. I nie zabierajmy głosu, chyba że ktoś nas zapyta, w sprawach, w których nie owocujemy, bo marnujemy czas na dyskusję niepotrzebną. Jeśli ktoś ciebie zapyta, jak ewangelizować, to ty powiedz szczerze, nie wiem, nie wychodzi mi to. Nie zabierajmy głosu, kiedy ktoś nas o coś pyta, o czym nie mamy pojęcia. I nie bądźmy jak dzieci niedojrzali duchowo, udający ekspertów w czymś, o czym nie mamy pojęcia. Także Bogu chodzi o to, żebyśmy po prostu byli uczciwi w życiu. Uczciwi w sensie ewangelizacji, uczniostwa, uczenia się w ogóle i owocowania. Jeśli ktoś przychodzi, mnie poucza w rzeczach, w których sam ma katastrofę, to po prostu w moim sercu nie ma już nerwów. Już się tego oduczyłem z Bogiem. Po prostu patrzę na takiego człowieka, jak ojciec patrzy na dziecko. Jeśli ktoś przychodzi i uczy mnie w czymś, o czym ma katastrofę, to po prostu patrzę na niego ze współczuciem, jak ojciec na dziecko, które dzieciak mały przychodzi i radzi tatusiowi i mamie, jak mają żyć. To jest dzieciak duchowy. Tak powinniśmy ludzi traktować w zborze, którzy uczą nas, a sami mają katastrofę. Jako chrześcijanin musimy pamiętać o tym, że każdy z nas jest ułomny i dlatego musimy mówić szczerze o każdej dziedzinie naszego życia, bo dobre drzewo rodzi dobre owoce, a złe drzewo nie ma dobrych owoców, albo rodzi złe. Także potrzebujemy więcej pokory wobec samych siebie, postawy ucznia i poczucia humoru, żeby też nauczyć się śmiać z własnych błędów. Człowiek, który nie umie się śmiać z samego siebie, to jest strasznie obrażający się człowiek. Musimy mieć dystans do samych siebie, śmiać się z własnej głupoty. Samemu opowiadać nasze wpadki i głupie rzeczy, które zrobiliśmy i śmiać się z samego siebie. Bo to znaczy, że masz dystans do siebie, masz pokorę. Człowiek, który nie umie się śmiać z siebie, tak jak mówię, ma poranione serce, jest rozdrażniony, ciągle nadsłuchuje, co inni o nim mówią. To nie jest zdrowe, to nie jest oznaka pokory. Czy są jakieś pytania? Mam jakieś pytania? Te wszystkie cztery rzeczy, które mówiłem, to jest takie wprowadzenie.
Ale może właśnie nie wiem, czy nie zrozumiałam, czy tak nie słyszałam. Chodzi mi o te owoce. O tą górę, ten obraz góry, który właśnie nie wyżej. Jak to się ma do relacji właśnie z Bogiem?
Nie, to słuchajcie, z przykładami nie zawsze przykłady w 100% można w każdą dziedzinę umieścić. Czyli najczęściej pastorzy używają przykładu góry, że czym bardziej idziesz do góry, tym jesteś bliżej Boga. A ja tutaj użyłem przykładu góry w kontekście roślin, że czym wyżej w górach, tym mniej roślin. Także nie da się tego odnieść do relacji z Bogiem. Dlatego chodziło mi to o tym, że jak człowiek idzie po górach, to może określić, na jakie wysokości jest, kiedy patrzy na rośliny, które rosną. Czyli jeśli już nie spotyka w górach żadnych roślin, to znaczy, że jest powyżej 2000 na przykład metrów. Jak jest, widzi rośliny, owoce, to znaczy, że to jest 1000 metrów. I że gleba jest czym niżej, tym jest lepsza, u góry coraz bardziej jest skała. I że patrząc czasami na ludzi wierzących w zboże, możemy określić, na jakim poziomie duchowym są. Jaką mają glebę sami w sercu. Czy to jest osoba, która zawsze wybacza, czy to jest zawsze osoba pogodna, uśmiechnięta, czy to jest osoba, która owocuje, czy to jest osoba, która non-stop jest skoncentrowana na własnych problemach i nie widać owoców w jej życiu. To na tym polega to porównanie. Nie w kontekście samej góry, że czym wyżej, tym bliżej Boga, tylko w kontekście roślinności.
Czyli mamy rozpoznać teraz, na jakim etapie my jesteśmy.
Tak. Dokładnie.
Tak. Jeśli wyznać to przed Bogiem i szczerym przed siebie.
Tak. Musimy nauczyć się być szczerym przed Bogiem i być krytykiem własnej osoby. Czyli stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, muszę się nauczyć tego i tego. W tej dziedzinie jest źle, w tej. Bo zmiana, która przychodzi od Boga, zaczyna się od tego, że powiemy, nazwiemy rzecz po imieniu. Jak człowiek ciągle mówi, że nie ma problemu, to co może Bóg mu dać i zmienić, jak on nie ma problemu? Ten człowiek sobie ciągle wmawia, że nie ma problemu. To Bóg nie jest w stanie zacząć uczyć go. Jeśli, tak jak mówię, przyjdzie uczeń i nauczyciel go wezwie na rozmowę i mówi: Jasio, zobacz, masz same 4 jedynki z matematyki. Co o tym myślisz? Panie profesorze, ja nie widzę problemu. Jasiu, ale rozumiesz, że nie zdasz do następnej klasy. Ja tego nie akceptuję, mówi Jasio. Pan jest po prostu złośliwy. No jak złośliwy, Jasiu, masz same 4 jedynki? To jest Pana problem, źle mnie Pan nauczył. Jasiu, ale ty nie odrobiłeś żadnej pracy domowej i wszystkie klasówki oblałeś, bo Pan takie trudne daje. Rozumiecie, jeśli Jasiu nie widzi faktów, no to Jasiu jest uczniem? Można czegoś Jasia nauczyć? Nie da się Jasia nauczyć. Jeszcze rodzice mogą przyjść i wrzeszczeć na nauczyciela, że to jego wina, że Jasiu ma 4 jedynki. Ale jeśli nie ma współpracy z uczniem, to uczeń się nie zmieni. To nie zda do następnej klasy. A my w chrześcijaństwie mamy zdawać do coraz wyższej klasy. W każdej dziedzinie. Więc trzeba sobie zdać sprawę, na jakim jestem, w której klasie jestem podstawówki, jakie mam oceny. Bo od tego zaczyna się uczniostwo. Zawsze, jeśli ktoś nawet jest taką przynętą, jak ją nazwałem, że osobą, do której ludzie lgną, bo jest miła i tak dalej, to ta osoba, ja tylko mówiłem o tym, że często ta osoba nie umie wytłumaczyć, jak się nawrócić. Ta osoba bardzo często mówi, no Jezus to zrobił w moim życiu. No i ktoś z niewierzących powie, no to co ja mam zrobić? No ta osoba, no nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Jest taka kategoria ludzi, którzy mają wokół siebie bardzo dużo ludzi, ludzie do nich lgną, ale nie umią wytłumaczyć Ewangelii. Ja mówiłem, że w tym kontekście, że dobrze jak ta osoba po prostu te osoby przyprowadzi do kogoś, kto jest typowym rybakiem. Czyli ktoś wtedy mówi, taka osoba, no to wiesz co, ja cię umówię na rozmowę z siostrą, która u nas prowadzi grupę domową, albo z bratem, który prowadzi grupę. On ci to wytłumaczy. I wtedy przychodzicie na kawę do kogoś i ta osoba wykłada. Słucham?
Ale mi się będziesz musiał czekać.
Wtedy katolik po prostu bardziej to docenia, ale jeśli, to też o tym mówię, jeśli ktoś jest tylko miły, ale nic nie powie o Jezusie, nie wskaże, że to Jezus to zrobił, no to oczywiste, że ta osoba się nigdy nie nawróci. No. Znam misjonarzy amerykańskich, bardzo fajni ludzie, już wjechali do Stanów, byli w Polsce koło 10 lat, nie nawrócił się nikt przez nich, dlatego że oni uważali, że całe życie się zaprzyjaźniają. I zaprzyjaźniali, wyjechali i nikt się nie nawrócił. Jeśli byśmy tak podchodzili do ewangelizacji, to w ogóle ludzie by się nie nawracali. Jakbyśmy na każdego poświęcali 20-30 lat, żeby się zaprzyjaźniać. Także ci misjonarze mieli bardzo wielkie serce, byli bardzo ciepłymi ludźmi i wokół nich dużo ludzi się gromadziło, ale Nawet misjonarz czasami nie umie wytłumaczyć Ewangelii. I przez nich się nie nawrócił nikt. Kochani, to co, będziemy kończyć. Także amen.